Połączenie.
12.22, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu Bartosz Węglarczyk.
Dzień dobry.
Magazyn Sukces, dzień dobry. Cieszysz się, że będzie ósmy i dziewiąty odcinek Gwiezdnych Wojen?
Siódmy, ósmy i dziewiąty. Nie cieszę się.
Dlaczego?
Bo będą straszne, to będzie makabra. Myślę, że dla nas, tych fanów tej oryginalnej trylogii, no to będzie coś strasznego. Ale będzie. No myślę, że to jest nieuniknione. Myślę, że Disney to jest firma, która pokazała, że jednak na kontynuacjach serii, że można po prostu robić serię filmów, tak jak kiedyś mieliśmy Bonda i to była jedyna taka seria kontynuowana, no to tak teraz mamy ich więcej i po sukcesach Iron Mana i jeszcze paru innych tego typu serii, które są w posiadaniu Disneya, no nieuniknione.
To jest ciekawe, że będzie
nowy też Indiana Jones, myślę, że to też możemy się spodziewać tego.
To jest ciekawe. Nie wiem właśnie, jak to było z Indianą Jonesem, ale na pewno jeśli popatrzeć na Gwiezdne Wojny i na Jamesa Bonda, to trochę były takie historie realizowane w obrębie pewnych rodzin, prawda? To znaczy, wiadomo, że jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to była historia George'a Lucasa i nikogo innego, prawda? Natomiast jeśli chodzi o tą sagę o Bondzie, to też było w posiadaniu jakby konkretnej rodziny producenckiej.
No jest,
prawda?
I dalej jest, no bo właśnie. To Broccoli, sławne nazwisko, tak. Nawet w ostatnim Bondzie też się oczywiście pojawia jako jednym z producentów Skyfall. Ale myślę, nie do uniknięcia, to jest za duży biznes. Niedawno jedna z takich ekonomicznych stron internetowych w Stanach obliczyła, że cały ten merchandise Star Wars, wszystko co się łączy z Gwiezdnymi Wojnami, czyli filmy, DVD, gry komputerowe, ubrania, lalki i tak dalej, oni oceniają to wszystko na $30 miliardów. No to nie ma takiej możliwości, żeby coś, co jest warte $30 miliardów, biznesmeni uznali, nie, no to jest George Lucas, skoro na emeryturę przechodzi, to już trzeba zamknąć sprawę. No to tak nie ma.
Czyli w sumie kupiono Lucasfilm całkiem tanio, bo $4 miliardy zaledwie.
Lekko ponad $4 miliardy, tak leciutko, z takim haczykiem na końcu małym. To jest, no mówi się, że to jest bardzo tanie, że Disney rzeczywiście zrobił niezły interes na tym, tylko że warto pamiętać też o tym, że Disney inwestuje w coś w przyszłość, bo fani Gwiezdnych Wojen, zwłaszcza tej oryginalnej trylogii, są już bardzo, bardzo dorośli. Fani tych trzech kolejnych odcinków już się stają dorośli w tej chwili, czyli to są ludzie, którzy przestają kupować. No to już wiadomo, że poza niektórymi z nas wyjątkami, większość dorosłych jednak nie kupuje na przykład gier komputerowych. Więc Disney zainwestował w tą przyszłość, zainwestował w te trzy kolejne części Gwiezdnych Wojen, które ma nadzieję, że mu przyniosą kolejne miliardy. No i w Indiana Jones. Myślę, że to jest taki druga część skarbca Lucasa, którą kupili. No i oczywiście liczą na to, że zrobią pieniądze na tych nowoczesnych technologiach dźwięku i obrazu, które Lucas tworzy w firmach mu podległych Lucasfilmowi, czyli w tym Light and Magic i Lucas Sound. To są takie dwie firmy, które są znane w Hollywoodzie z tego, że tworzą nowe technologie i myślę, że Disney liczy na pieniądze z tych technologii również.
Wbrew pozorom taka sytuacja, w której jest cykl filmowy, jest ileś odcinków sagi, którą robi jedna osoba, która ma na to pewną specyficzną koncepcję, a producent nagle mówi nie, dodrukujemy, dokręcimy, zrobimy jeszcze 5., 10., 15., 115. To nie jest pierwszy tego typu przypadek. Na przykład bardzo znany serial Miasteczko Twin Peaks, tak, prawda? Dorobioną, liczną, fabularną ramę, która wcale nie jest autorstwa jakby tego reżysera, z którym to się utożsamia.
Ja wiem, że są opinie fanów podzielone na temat tego, co się stało z Gwiezdnymi Wojnami przez te wszystkie lata, ale ja jednak należę do tej frakcji, która uważa, że to sam George Lucas doprowadził do upadku tego mitu, tej wspaniałej, czegoś, co ja jako dziecko oglądałem. Jak był pierwszy, poszedłem na Gwiezdne Wojny, to ukryłem się w kinie po pierwszym seansie. Oglądałem wszystkie 4 seanse tego dnia. Jeden za drugim, schowany za kotarą w kinie Moskwa, już nieistniejącym. Ale
tak się dało w kinie Moskwa zrobić?
No pewnie ze 30 nas się tam za tą kotarą schowało. To dlatego, że porządkowi byli pijący, więc nie sprawdzali sali po zakończeniu seansu. No myślę, że George Lucas to położył, dlatego że rozwodnił to wszystko potem. Te seriale telewizyjne, które są nadal tworzone i na tym też Disney zarobi dużo pieniędzy. Clone Wars, ten animowany serial. No te nieszczęsne dodatki w tej tworzenie 3D, te wszystkie dorabiane komputerowo sceny do oryginalnej trylogii, powinno być prawnie zakazane. To naprawdę jest skandal, że nie ma ustawy zakazującej robienia takich rzeczy. No to wszystko spowodowało, że te trzy kolejne części są uważane, wiesz, ten Jar Jar nieszczęsny, którego wszyscy fani Gwiezdnych Wojen by zamordowali, gdyby go tylko mogli spotkać, to gwarantuję, żeby go zabili własnoręcznie. No to wszystko spowodowało, że waga tej trylogii pierwotnej spadła. Jeszcze na dodatek George Lucas wykonał taki sam numer z Indianą Jones, no ten nieszczęsna czwarta część, którą też jako fan Indiany Jonesa odmawiam uznawania jej za część. Ja uważam, że jest trylogia o Indianie Jonesa. Czwarta część to jest jakieś nieporozumienie, wypadek przy pracy.
To trochę jak z Biblią, apokryfy powstają,
co,
prawda?
No masz rację,
jest
tak.
Cała dyskusja, co jest tronem.
Nie, to ja jestem ortodoksem. To ja jestem ortodoksem i są trzy części Indiany Jones plus coś takiego czwartego Indiana Jonesa podobnego. No ale faktem jest, że nawet czwarty Indiana Jones przyniósł bardzo duże zyski Lucasfilm. W związku z tym, co prawda w tej chwili się jeszcze nie mówi o tym, że będą nowe części, ale jestem przekonany, że będą. To jest nie do uniknięcia. Trzy części Gwiezdnych Wojen są już oficjalnie zapowiedziane, 15, 17 i 19 rok. Mało kto wie o tym, że powstaje serial telewizyjny Gwiezdne Wojny aktorski, nie animowany, tylko aktorski, którego akcja się będzie działa pomiędzy trzecim epizodem i czwartym epizodem Gwiezdnych Wojen. I już scenariusz jest już w zasadzie gotowy pierwszego sezonu. Myślę, że wkrótce ruszy nabór aktorów do tego serialu. To już będzie Disney robił. To już będzie pod logiem Disneya robione. No więc to wszystko się niestety zdarzy.
No właśnie, też warto popatrzeć na moment na to, czym się staje Disney, dlatego że to zawsze był potentat, ale ostatnimi laty, no to rzeczywiście wszystkie te inicjatywy, które dużo znaczyły na rynku rozrywkowym, zaczynają być przez Disneya wchłaniane i to się robi jakiś super gigant.
Wiesz, myślę, że ten Robert Iger, czyli prezes Disneya, ma taki bardzo prosty pomysł, prosty, ale skuteczny. Trzeba być wielkim biznesmenem, żeby wiadomo, że proste pomysły są najlepsze. Znaczy on sobie wymyślił, że on u siebie zgromadzi tą całą stajnię tych superbohaterów, nie w znaczeniu Superman, Batman i tak dalej, tylko superbohaterów w znaczeniu postaci, które się powtarzają, kolejne filmy z nimi tworzymy. Jestem przekonany, że robił podejście pod Bonda. Znaczy nie uwierzę w to, że Disney nie próbował kupić Bonda, myślę, że próbował. I Igerowi się to udało. No, kupił Marvela parę lat temu za dużo większe pieniądze, prawie dwukrotnie większe niż Lucasfilm. I w związku z tym ma ten największy chyba hit kinowy, jeśli chodzi o superbohaterów ostatnich lat, czyli Iron Mana, którego kolejną część zobaczymy w przyszłym roku u siebie i teraz dokupił Gwiezdne Wojny. Układa się to w bardzo taki przejrzysty ciąg.
Kupił też Pixara.
Pixara i to jest też zabawna historia, no bo Pixar był kiedyś Lucasa, którego sprzedał Jobsowi, no którego sprzedał Disneyowi. Steve Jobs został dzięki temu największym prywatnym, jednoosobowym udziałowcem Disneya, bo miał 7% Disneya dostał w zamian za Pixar. W tej chwili te akcje Jobsa są w takim funduszu powierniczym do czasu rozwiązania spraw testamentowych, to wszystko jest zamknięte. No i teraz Lucas zostanie też drugim największym prywatnym udziałowcem Disneya, bo dostanie oprócz pieniędzy, on dostanie 2 miliardy w gotówce, no to na życie mu pewnie wystarczy, ale oprócz tego dostanie 2 miliardy w akcjach Disneya, to jest około 2%, trochę ponad 2% wartości Disneya.
No to myślę, że być udziałowcem Disneya to jest
2%?
Impreza.
Ja myślę, że za 1% to już jest warto.
No właśnie, jakby się nad tym zastanowić, to bo Disney ma taką cechę, że strasznie mocno pilnuje praw autorskich. To jest taka firma, która właściwie jest utożsamiana z takim jakimś paleolitem, jeśli chodzi o sposób myślenia o prawie autorskim. Ci prawnicy, którzy są niesłychanie agresywni, właściwie za każdą próbę wykorzystania choćby jednego kadru, to no, można odpowiedzieć głową.
No ale wiesz, kto jest jeszcze bardziej agresywny od Disneya w obronie praw autorskich? George Lucas. To też nie jest przypadek, że oni się tak łatwo dogadali. To Lucas przy tworzeniu pierwotnej, pierwszej części Gwiezdnych Wojen w latach 70. wymyślił sobie, że trzeba się zabezpieczyć na wypadek, gdyby się na przykład udało na przykład sprzedać prawa do gier, wtedy się mówi o grach planszowych oczywiście, albo do komiksów. I to on wymyślił, żeby sobie zabezpieczyć te prawa. Wówczas producenci filmu stukali się w czoło, no bo nikt sobie nie wyobrażał, że co będziemy lalki jakieś sprzedawać, potem jakiś absurd kompletny.
A no właśnie,
i on sprzedają. Na tym zrobił, przecież wiemy doskonale, że potęga George'a Lucasa nie powstała z biletów kinowych. To, co my w kinach zostawiamy, to George Lucas pewnie na prąd elektryczny wydaje. Natomiast jego potęga, jego imperium powstała ze sprzedaży tego wszystkiego wokół filmów. Wystarczy dzisiaj, mamy Halloween dzisiaj w Stanach, wystarczy się zobaczyć, ile dzieciaków chodzi w ubraniach przebranych za, nie wiem, Jodę, czy za cokolwiek innego z Gwiezdnych Wojen i pamiętać o tym, że procent od tego, że już Lucas, od każdego takiego ubranka dziecka na Halloween, Lucas dostaje procent.
Ale czy to było tak, że Lucas dostawał procent od każdej jednej rzeczy, która
od
w ogóle nawiązywała?
Jedną rzecz, jakakolwiek na świecie, mówimy oczywiście o cywilizowanych krajach, nie o Chinach, jeśli chodzi o prawa autorskie, tylko o cywilizowanym świecie, od każdej najmniejszej rzeczy, na przykład od teraz niezwykle popularnych gier komputerowych Lego, Gwiezdne Wojny Lego, które są niezwykle również w Polsce, się świetnie sprzedają, dzieciaki uwielbiają. Od każdej jednej takiej gry jakiś tam procent, to już jest zawsze bardzo tajne, no ale ta cyfra, ale jakiś tam procent trafia do kieszeni Lucasa, a teraz będzie trafiał do kieszeni Disneya.
Pamiętam taki spektakl, który kiedyś widziałem nagrany w teatrze w Nowym Jorku, gdzie Carrie Fisher, która na kanwie swojej biografii robiła pewien show, opowiadała właśnie o swoim doświadczeniu, jak widziała kolejne emanacje postaci, którą grała w Gwiezdnych Wojnach, czyli księżniczki Lei, jak tam była księżniczka Leia jako lalka z pornoshopu, księżniczka Leia jako szczotka do sedesu, no przeróżne rzeczy i rzeczywiście miała takie wrażenie, że George Lucas absolutnie nie zamierza hamować żadnej z tego typu inicjatyw.
Ja kiedyś, nie, on, no to takie przekonanie fanów, że on się sprzedał jest słuszne. Ja nie do końca uważam to za coś złego, bo uważam, że każdy ma prawo zarabiać na tym, co wymyślił i trudno też oskarżać, mieć pretensje do Lucasa, że chce zarabiać pieniądze na tym, co wymyślił sam. No to jednak jest coś naturalnego. Natomiast pamiętam też, jak kiedyś w Waszyngtonie jechałem taksówką, w której na tej tablicy rozdzielczej z przodu stały laleczki. To było właśnie całe Gwiezdne Wojny.
Kiwały głowami?
I ja się tak patrzę, tak kiwały, dokładnie, tak kiwając główkami wszystkie. Ja do tego taksówkarza mówię, a taksówkarz był Hindusem, także i mówię, a gdzie jest Jar Jar? On się tak na mnie obejrzał takim wzrokiem, nie przesadzaj.
No bo...
Że Jar Jara nie było na tablicy rozdzielczej, ale oczywiście od każdej z tych laleczek Lucas jakieś tam pewnie 50 centów czy dolara dostał.
Ale to jest swoją drogą, o co chodziło z tym Jar Jarem? Dlaczego to, skąd się ta postać wzięła? Znaczy ja wiem, widziałem oczywiście, ale to mnie ciekawi, bo on jest rzeczywiście jak wszczep z trochę zupełnie innej opowieści.
Z zupełnie innej narracji po prostu, tak. No ale jest to ewidentnie widać było, że te trzy części kolejne, które Lucas zrobił dla młodszego pokolenia. I problem polegał na
taki tym... Taki ukłon w rodzaju, nie wiem, epoka lodowcowa.
No, on zrobił dokładnie samo, co przy trzech pierwszych. Do naszego wewnętrznego dziecka skierował się. Tylko on, problem jego polegał na tym, że on był za stary już, jak robił te trzy kolejne części. Znaczy już nie, już tak jak na przykład Spielberg, ja uważam, że on ciągle ma to wewnętrzne dziecko w sobie, czuje je. I on potrafi na przykład przy pomocy tego wewnętrznego dziecka rozmawiać. 60-paroletni człowiek potrafi rozmawiać na przykład z 30-paroletnim człowiekiem i te wewnętrzne ich dzieci są w tym samym wieku. Tak Lucas się postarzał i to dziecko w nim umarło po prostu. I jak zrobił te trzy kolejne części, to jemu się...
za dużą kasę.
Może wyjechało na Florydę do posiadłości, tak, być może. I on po prostu, jak robił te trzy części kolejne, to wydawało mu się, że on po prostu robi dla nowych dzieci, tych 20-paroletnich, dla wewnętrznych dzieci, tych 20-paroletnich dorosłych, nowych fanów. No tylko, że problem polegał na tym, że to już nie było, znaczy to po prostu nie było śmieszne. I w żaden sposób tego wewnętrznego dziecka nie budziło w nas. I to był, myślę, problem. I ten Jar Jar był takim symbolem wewnętrznego dziecka, którego już dawno nie ma, my ciągle wierzymy, że ono jest.
Znaczy na jakiegoś takiego picu chyba, czegoś takiego, na co się mamy nabrać, w czym nie ma autentyzmu i prawdy, co się w ogóle nie przyczyniam do tej historii, która jest bardzo na archetypach oparta.
Ja chciałem ci powiedzieć, że dokładnie twoich słów użył komentator, czy krytyk New Yorkera, który pisał swoją recenzję przy pierwszych Gwiezdnych Wojnach i oskarżył Lucasa wtedy, powiedział, że ten film to będzie kompletna klapa, że to nikt na to nie pójdzie, dlatego właśnie, że jest to pic i że jest to sztuczne i że nawet efekty specjalne nie są specjalne i że to jest zawracanie głowy, bo są właśnie stereotypy. Jak chcecie zobaczyć sobie taką historię, to idźcie sobie na western, idźcie w samo południe czy coś takiego i to jest dokładnie ta sama historia. I oczywiście, że miał rację, no bo tak naprawdę scenariusz Gwiezdnych Wojen jest banalnie prosty i tam nie ma żadnych skomplikowanych sztuczek przecież. Trudno mówić na przykład o rozwoju postaci, o tym, jak się charaktery postaci głównych budują w czasie filmu. Nie budują się, tacy są w pierwszej scenie, tacy sami sztywni są wszyscy w ostatniej scenie. Ale jednak właśnie przez przez radość, tą dziecięcą radość z tego płynie. Przecież my wszyscy się czuli, jak oglądaliśmy Gwiezdne Wojny, jakbyśmy znowu się klockami na podłodze u rodziców w domu w wieku 5 lat bawili. No. I na tym polegał fenomen tych Gwiezdnych Wojen, którego zabrakło w trzech kolejnych częściach, a potem to już, znaczy, no dlatego ja się właśnie panicznie boję myśleć o tych kolejnych częściach. Ale może Robert Downey Jr. będzie nowym, na przykład Hanem Solo, to może coś z tego wyjdzie.
Lucas ma pozostać kreatywnym konsultantem w Disneyu. Ciekawe, co to będzie znaczyło.
Znaczy, to może oznaczać wszystko, to nie mamy pojęcia, co to oznacza. Prawdopodobnie chodzi o to, że on sobie chce zatrzymać jednak jakąś kontrolę. Prawdopodobnie będzie zatwierdzał scenariusze w jakiś ogólny sposób, czyli nie pozwoli, znaczy, chce sobie zastrzec kontrolę, żeby to nie poszło w jakąś szaleńczą stronę. Co prawda nie wiem, jaka jeszcze miała być bardziej szaleńcza strona niż to, co on robił do tej pory.
Że zostanie wprowadzona do sagi postać George'a Lucasa.
Może
i
nie chce, może nie chce jakichś crossoverów, na przykład tak jak Disney lubi robić, że bierze bohaterów z jednego filmu i wsadza go w drugi, żeby się na przykład nie okazało, że Kapitan Ameryka walczy, albo właśnie Indiana Jones się pojawia i walczy z Imperium Zła, albo Luke Skywalker u Jody na wspólnym treningu z Iron Manem na przykład się spotykają. Myślę, że to
czyli
o to chodzi.
Obcy versus Predator.
O mój Boże, tak, to było coś rzeczywiście potwornego. Tak, i myślę, być prawdopodobnie o to chodzi, ale oczywiście, że treść tej umowy pomiędzy Igerem i Lucasem jest tajna i pozostanie tajna. Zresztą bardzo wielu analityków zwraca uwagę na to, że informacja o tym jednak niezwykle ważnej transakcji ukazała się, zwróć uwagę, w momencie, kiedy giełdy amerykańskie były zamknięte z powodu huraganu. No i w ogóle był huragan, w związku z tym media się zajmowały huraganem. No i już oczywiście teorie spiskowe, jak to dobrze, że my w Polsce nie wierzymy w teorie spiskowe, ale w Ameryce wierzą. Już są teorie spiskowe. Dlaczego akurat w tym momencie podano tą informację? No być może dlatego, że tam coś jest do ukrycia w tej całej transakcji. Oni po prostu nie chcą, żeby się analitycy specjalnie z nią zajmowali, ponieważ analitycy giełdowi w tej chwili zajmują się ratowaniem swoich domów, a nie analizowaniem transakcji giełdowych.
Dziękuję bardzo. Bartek Węglarczyk, naczelny magazynu Sukces, był Państwem moim gościem.